Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest Tomasz Specjał, autor książki Katastrofy II Rzeczypospolitej. Tragedie, wypadki, klęski żywiołowe, które wstrząsnęły przedwojenną Polską. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Pan Tomasz, autor książki, ale także człowiek, który reprezentuje wydawnictwo Replika, to wydawnictwo, które tę książkę wspomnianą wydało. Tragedie, katastrofy, klęski żywiołowe i wypadki to nie jest może najlepszy temat na niedzielne, wczesne popołudnie, no ale te tematy, które poruszamy w naszym programie, nie zawsze są łatwe, lekkie i przyjemne. I po tym krótkim usprawiedliwieniu zapytam pana na początek, dlaczego ta książka powstała?
Do napisania tej książki zainspirowały mnie dwie publikacje Leszka Adamczewskiego, poznańskiego dziennikarza i propagatora historii, który bardziej może jest znany szerzej z książek dotyczących i poświęconych tajemnicom i sekretom II wojny światowej. Ale ma również dwie książki poświęcone katastrofom w powojennej Polsce. I tak przeglądając te jego publikacje, zacząłem się zastanawiać, jak to było w okresie międzywojennym. Chciałem jeszcze wspomnieć, że jakiś czas książką Kryminalna historia Poznania, której jestem współautorem, i przeglądając prasę międzywojenną, trafiałem na różnego rodzaju tego typu zdarzenia. Niektóre odkładałem gdzieś tam na bok, ale po lekturze książek Leszka Adamczewskiego doszedłem do wniosku, że warto by było, aby temat katastrof i tragedii, do których dochodziło w okresie 20. zgłębić bardziej. No tak zacząłem wtedy robić kwerendę, szukać i zbierać materiały. No i tak po prostu to się zaczęło.
Ta książka jest specyficzna o tyle, bo Że opiera się na materiałach, głównie na materiałach prasowych z tamtego okresu. Dlaczego akurat taką formę źródłową pan wybrał do tej książki?
Chociażby dlatego, że było najłatwiej dotrzeć mi do źródeł dzięki dużym zasobom bibliotek cyfrowych. Natomiast wyprawy do miast i do grzebania w archiwach, no nie miałem na to ani możliwości, ani na to czasu, to po pierwsze, a po drugie nie miałem, że jakiekolwiek materiały zachowały się archiwalne. Dużo naszych archiwaliów spłonęło podczas II wojny światowej, zostało wywiezionych, zniszczonych, więc moją pracę głównie oparłem na źródłach, ale korzystałem również, jeżeli trafiły mi się jakieś wspomnienia, pamiętniki czy inne relacje, które jeśli była taka potrzeba, to wykorzystywałem. Między innymi podczas powodzi w Wilnie w 1931 roku znalazłem relację Anglika, który przyjechał do Polski w 1934 roku i zwiedzał Polskę. Z jego podróży powstała publikacja, znaczy on przyjechał pisać książkę o Polsce dla Anglików. No i między innymi po powodzi i opisał stan miasta właśnie po tragedii powodziowej 31 roku.
O tej tragedii będziemy za chwileczkę jeszcze rozmawiać, ale chciałem dopytać no właśnie o te relacje i przekazy medialne, bo one zawsze są specyficzne. Czasami też media jakby i do dziś mają swoje ograniczenia, miały zapewne wówczas, ale no właśnie, jak te relacje medialne wyglądały, być może czym one się różniły od dzisiejszych przekazów medialnych różnych tragicznych wydarzeń, no bo przecież były to też czasy, w których nie wszystko na bieżąco, można powiedzieć, pojawiało się w mediach, tak jak to ma miejsce dzisiaj.
No, należy sobie zdawać sprawę, że w okresie międzywojennym dla części gazet nie istniały tematy tabu, nie istniało RODO. Tak, w swoich relacjach publikowały imię, nazwisko ofiar, ludzi związanych w jakiś sposób, czy przez których doszło do jakiegoś zaniedbania, dziennikarze tak jak to było w przypadku katastrofy pod Łodzią, to z jednego z dzienników w 1929 roku to doszło do tej katastrofy kolejowej. Przeszli przez kordon policji, zawsze tego typu zdarzenia były otaczane kordonem policji, żeby odsunąć gapiu, wraz, żeby było ze względu na bezpieczeństwo, a dwa też, że były wśród nich, wśród ludzi otaczających miejsce katastrofy, również złodzieje, co się zdarzało, kieszonkowcy. No to dziennikarze chodzić po danym terenie i później relacjonowali, jak wyglądało miejsce pobojowiska, gdzie leżały zwłoki, opisywali ze szczegółami, jak się prezentowały zwłoki, wywiady z ludźmi, którzy przeżyli, pytają ci o szczegóły, można powiedzieć, że prowadzili na gorąco. Co prawda dzisiaj to wychodzili z mikrofonami i kamerami i na żywo by to relacjonowali w mediach społecznościowych, wtedy to musieli robić notatki, zawozić je do redakcji i wychodziły to albo następnego dnia, albo jeszcze tego samego dnia w formie jakiegoś wydania specjalnego. No, warto też nadmienić, że jak dochodziło do katastrofy, no to starali się zjawiać pierwsi jak najszybciej na miejscu, kiedy w Krakowie, pod Krakowem w Witkowicach doszło do wybuchu w prochowni, to dziennikarze dotarli na miejsce katastrofy karetką pogotowia, która jest pomoc rannym. Natomiast kiedy jeden ze statków polskich utknął w lodach w 1929 roku na Zatoce Kilońskiej, to dziennikarz ekspresu porannego, korespondent berliński tej gazety, udał się samolotem, który dostarczał prowiant marynarzom, wylądował, przewiózł im pocztę, gazety i przeprowadził z nimi wywiad. No, starali się być na pierwszej linii, można powiedzieć, zdarzenia. Natomiast dziennikarz tajnego detektywa opisał to bardzo tak naturalistycznie, gdzie opisywał, że wszedł do wagonu i legitymował trupy, ponieważ chciał przedstawić listę ofiar i pomagała mu w tym policja. No, można też powiedzieć, że czasami dziennikarze przejaskrawiali to, ale dodawało to czasami te przejaskrawione opisy dawały takie kolorystyki, trochę poczucie sensacji, ale też odzwierciedlały jakby ducha gazety, ducha epoki.
A co zdecydowało o wyborze tych wydarzeń, które w tej publikacji się znalazły? No bo spodziewam się, że tych historii wartych opisania było znacznie więcej.
No tak, książka nie wyczerpuje tematu. Powiem tak, że no udało mi się, znalazłem takie informacje, że w okresie międzywojennym, między rokiem 29, to dochodziło co 33 godziny do jakiejś katastrofy kolejowej. A w latach 21-39 w wyniku katastrof lotniczych zginęło przeszło 500 pilotów. Więc było w czym wybierać, no, ale chciałem, żeby książka była urozmaicona, więc szukałem katastrof, można powiedzieć, różnych, tak? I są tutaj katastrofy, do których dochodziło w kopalniach, jest tutaj katastrofa budowlana, która zagrzebała pod gruzami, której są katastrofy lotnicze, są katastrofy kolejowe, jest wybuch w prochowni, jest wybuch w gazowni miejskiej w Poznaniu, są również zdarzenia, w których wywołał piorun czy powodzie.
No właśnie, tych historii jest sporo. Książka sama ma układ chronologiczny, ale w związku z tym, że rozmawiamy w Studiu Wschodnim, to chciałbym, żebyśmy porozmawiali no właśnie o tych wschodnich akcentach. I szczególnie interesująco pod tym kątem brzmi ta historia wileńskiej powodzi. Druga połowa kwietnia, rok 1931. Co się wtedy wydarzyło?
Wtedy wydarzyła się powódź, jedna z największych w Polsce. Mianowicie, jak znalazłem informacje prasowe, to Już w zasadzie jesień była pod tym względem, bardzo obfitowała w opady. Do tego doszła zima, gdzie spadł i ona, i zima, i pogoda ujemna. Minusowe temperatury utrzymywały się w zasadzie do 10 kwietnia.
No wtedy wileński dziennik Słowo no trochę ironicznie, rozumiem, pisał o zbliżającej się epoce lodowcowej.
Tak, i właśnie dziennikarz udał się do Uniwersytetu Stefana Batorego i z jednym z meteorologów rozmawiał i ten zapewniał, że nie grozi nam epoka lodowcowa, że jest to ani wina Golfstromu, ani radia i nie grozi nam epoka lodowcowa i że wszystko jest jakby pod kontrolą. No ale pod kontrolą nie było, bo nagle się zrobiło ocieplenie i woda zaczęła spływać do wili i można powiedzieć, że przybierała. Początkowo to prasa bagatelizowała, ale służby już zaczęły obserwować rzekę. Już ustawiono posterunki, które miały wody i w każdej chwili przyjść z pomocą tym, którzy zagrożonym mieszkańcom. Również Czerwony Krzyż zaczął już w miarę organizować jakąś tam pomoc i udzielania pomocy. No i w pewnym momencie woda wystąpiła z brzegów i najpierw zalewała oczywiście te budynki i tereny przy samych brzegach, a później zaczęła zalewać miasto, zagrożenie katedry wileńskiej, która groziło jej nawet zawalenie. Podziemna rzeka, która płynęła pod katedrą, też miała do tego, do zagrożenia, jakie powstało, ale dzięki temu, kiedy zaczęto przeprowadzać badania i remont katedry, odkryto groby, ukrytą kryptę, w której spoczywała jedna z żon Augusta, Elżbieta Habsburżanka, a przede wszystkim Barbara Radziwiłówna. I to było bardzo sensacyjne odkrycie.
Tamtymi wydarzeniami, jakby wracając jakby bezpośrednio do samej powodzi, jak wynika z tej książki, no rzeczywiście żyło całe miasto, do różnych sytuacji dochodziło, nawet były, jak pan pisze, zakłady o to, dokąd woda dosięgnie.
Tak, no dziennikarze w tłumie relacjonowali tak, o czym ludzie rozmawiali. Nad brzegami swoistego rodzaju się robił piknik. Ludzie, lodziarz wyjechał, ktoś sprzedawał jakieś cukierki, chłopcy z jakiegoś gimnazjum zakładali, gdzie będzie, dokąd dojdzie woda. Chodziło o akurat pomnik Mickiewicza, Luta Pronaszki. Również, jak zauważyła gazeta, szulerzy ustawiali jakieś ruletki, dużo ludzi i naciągali ich na pieniądze.
Tych rzeczywiście relacji, które ubarwiają tą całą historię w tej części, w tym rozdziale Wenecja w Wilnie jest więcej. No, oczywiście ta tragedia, ta powódź, no, można powiedzieć, też zebrała tragiczne żniwo.
Tak, pewien uczeń, znaczy kiedy zabrał się tłum nad rzeką, do wody wpadł żydowski chłopiec i porwał go nurt. Naprzeciwie z drugiego brzegu rzeki skoczył uczeń i na ratunek temu żydowskiemu chłopcu. Złapał go, ale niestety prąd rzeki uderzył nim o betonowe nadbrzeże czy o filar mostu. Przytomność tego żydowskiego chłopca wyciągnęli, natomiast polskiego ucznia znaleziono dopiero w maju.
Mieczysław Dordzik to ofiara tego zdarzenia. No to jest o tyle ciekawa historia i postać, że można powiedzieć, tej tragicznej historii był ciąg dalszy, ponieważ jak rozumiem, też i społeczeństwo Wilna postanowiło też docenić tą najwyższą ofiarę którą złożył, bo powstał nawet jego pomnik.
Tak, powstał fundusz, powstał 23 kwietnia, dokładnie 34 roku, to wojewoda wileński odsłonił pomnik, a w kwietniu 21 roku mer Wilna ustanowił nagrodę imienia Mieczysława Durdzika. I jest ona przyznawana co roku 1 czerwca, wykażą się szczególną odwagą. Więc można powiedzieć, że ta tragedia zbiera jakby pozytywne żniwo.
Jak widzimy te wydarzenia z okresu międzywojennego też, no tak naprawdę do dzisiaj są pamiętane w Wilnie, więc ta ogromna powódź no wciąż daje o sobie, można powiedzieć, znaki w Wilnie.
Na fasadzie Pałacu Tyszkiewiczów w Wilnie, w którym obecnie mieści się biblioteka, jest tablica upadła. Poziom wody i do tego, że doszło do powodzi na terenie miasta Wilna.
Powódź w roku 1931, powódź w Wilnie, o której pisze pan Tomasz Specjał w książce Katastrofy II Rzeczpospolitej, tragedie, wypadki i klęski żywiołowe, które wstrząsnęły przedwojenną Polską. O tej książce dziś rozmawiamy w Studiu Wschodnim. Do naszej rozmowy z autorem książki wracamy za kilka chwil.